Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem jesteśmy w lesie szczególnym, w miejscu wyjątkowym, bo w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ze mną jest pani Małgorzata Bręczewska, która zajmuje się tu w Wielkopolskim Parku Narodowym edukacją przyrodniczą. Pani Małgorzato, czujecie tu jakoś szczególnie tę wiosnę i widzicie?
Od miesiąca w powietrzu jeszcze czuliśmy chłód i zimno, a już mogliśmy podziwiać pierwsze zwiastuny wiosny, rośliny, które rozkwitają najwcześniej w naszych lasach liściastych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Są to geofity. Geofity, czyli rośliny ziemnopączkowe o pączkach ukrytych w ziemi. One wytwarzają kłącza, cebulę, bulwy. I właśnie z tych kłączy, bulw i cebul wyrastają części nadziemne najwcześniej.
Czyli one nie potrzebują dodatniej wysokiej temperatury powietrza, żeby już tam zacząć się rozwijać.
Potrzebują światła i wody. Także zanim na gałęziach drzew i krzewów pojawia się ulistnienie, geofity zdobią swoją barwą nasze runo leśne.
Czy można powiedzieć, że kiedy one ruszają już do wiosny, to my tego jeszcze w ogóle na ziemi nie widzimy?
My tego na ziemi nie widzimy. Właśnie spod zmruszałych, zeschniętych liści wyrastają te rośliny, po jakimś czasie zakwitają.
A zatem, drodzy Państwo, geofity to nic innego jak antyzimowe roślinne podziemie. Wiosenna opozycja, która w ukryciu zbroi się w pączki, by nagle wystrzelić na świat zielonymi łodyżkami i barwnymi kwiatami. Jakie to są na przykład rośliny?
Najwcześniej pojawia się śnieżyczka przebiśniek.
Ten zwykły przebiśniek nasz, który znamy?
Tak, to jest ten zwykły przebiśniek, roślina o białej barwie, pięknie wyglądająca w runie naszych lasów. Już na przełomie lutego i marca przebija się przez tą pokrywę śnieżną, o ile pojawia się w naszych lasach, i bardzo zmarzniętą glebę. Drugim takim gatunkiem to ziarnopłon wiosenny, zawilce gajowe, zawilce żółte, kokorycze. U nas to kokorycz pełna i kokorycz wątła.
A nad jakimi geofitami stoimy?
Tutaj możemy podziwiać właśnie kokorycz wątłą,
tak.
Cebulicę dwulistną.
Ta cebulica to niebieski kwiatek,
tak,
ma?
Niebiesko kwitnąca roślina na długiej łodyżce, również drobna, delikatna, jak widać. Kawałeczek dalej, może przejdziemy.
Przechodzimy parę kroków po wciąż jeszcze leżących suchych liściach, których przyroda jeszcze nie strawiła. Tutaj
można zaobserwować urzekającego zawilca gajowego. Zawilec gajowy to też geofit. Po przekwitnięciu przebiśniegów właśnie zawilce gajowe i zawilce żółte pojawiają się w drugiej kolejności.
Zawilec gajowy ma białe płatki, a ja zobaczę jeszcze, proszę Państwa, teraz się bardzo mocno pochylę nad tymi kwiatkami, nad cebulicą i zawilcem gajowym. I zobaczę, czy pachną. Zaraz zobaczymy, czy one pachną. Raczej zapachu tak bardzo nie czuję.
Zawilce gajowe mają delikatne powonienie. Żółty niestety tutaj nie występuje. Byśmy musieli poszukać kawałeczek dalej w innym miejscu. Ale tutaj mamy ukwieconą kokorycz wątłą.
Ja zobaczę, czy kokorycz pachnie. O, tu już czuję, chociaż mi się kojarzy to z zapachem łąkowym, bym powiedział.
Każda roślina ma swój swoisty zapach. No, pachnie cały las, gdy pojawiają się rośliny w runie.
I już się pojawiły pszczoły.
Pszczoły, trzmiele i cytrynki. Cytrynki też są zwiastunami nadchodzącej wiosny.
Gdy omieciemy tutaj te okolice wzrokiem, to zobaczymy, proszę Państwa, właśnie białe, niebieskie, fioletowe kwiatki. To są właśnie te geofity, które zapowiedziały nam już nieodwracalnie wiosnę. Nie ma już odwrotu.
W kolejnym czasie pojawiają się piżmaczki wiosenne, złodź żółta również i ziarnopłon wiosenny, i złodź, i ziarnopłon o barwach żółtych. Piżmaczki, kolor taki jasnego, zielonego. Też roślina delikatna w runie występująca w naszych lasach.
piżmaczek, ziarnopłon, złoć żółta, kokorycz, ilekroć słyszę te i inne rodzime nazwy roślin, tylekroć nabieram podejrzeń, że wymyślali je poeci.
Drzwi do lasu.
Jest także z nami pan Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale również fachowiec od zwierząt. Jakich zwierząt?
Płazów i gadów przede wszystkim.
Ale tutaj pan mi pokazał przed chwileczką, że coś fruwa takiego, co nie jest ani płazem, ani gadem.
A no tak, bo nam się tak przemile napatoczył cytrynek, motylek, który dość charakterystycznie wygląda i nazwa stąd, że oczywiście przypomina kolorem cytrynę, ale to samce są takie ciemnożółte, no. To tak w świecie przyrody często jest, że samce się tam jakoś puszą albo mienią barwami, żeby się przypodobać. Natomiast pani motylkowa jest nieco bardziej jasna, a z prostego powodu. Otóż próbuje imitować bielinka kapustnika, który jest wyjątkowo niesmaczny i ptaki za nim nie przepadają. W związku z czym udając tego bielinka ma szansę na przeżycie. Pan natomiast no, liczy, że spotka się z panią, w związku z czym musi zaryzykować i stąd ten kolorek, który może być ryzykowny.
A pani rozumiem, że jest w większej cenie biologicznej, tak?
No gdyby nie pan, to pewnie by i tak nic z tego nie wyszło. No cóż, no pani jest w cenie na pewno, patrząc tutaj przez pryzmat męski, to z całą pewnością tak, stąd właśnie takie zaloty, które mają spowodować, że ta wybranka rzeczywiście ulegnie.
I rozumiem, że to oczywiście też już jest zwiastun wiosny.
Oczywiście tak, robiło się już na tyle ciepło, że mamy kolejne grupy istot się pojawiających, no skoro mamy kwiatki, o których państwo przed momentem rozmawialiście, no to i pojawią się biesiadnicy do tych kwiatków. I oni się budzą również rzeczywiście z powodów ciepła. No to są w większości zwierzaczki zmiennocieplne, a więc czekają na ten moment, kiedy będzie na tyle ciepło, żeby opuścić zimowe kryjówki i się pojawić. Za nimi pojawiają się kolejni, no bo ci mniejsi mieszkańcy naszego parku powodują, że za chwilę pojawią się ci, którzy ich zjadają, czyli będziemy mieli ten stół, będzie się zastawiał o kolejnych biesiadników zasiadających przy nim.
My tak sobie fajnie mówimy, że to oznaki wiosny, a tu proszę państwa, tak zwyczajnie walka też o przetrwanie się rozpoczyna.
Tak, oczywiście. No na tym generalnie przyroda się opiera i na tym również opiera wszelkiego rodzaju zmiany ewolucyjne, bo ta konkurencja rodzi kolejne przystosowania, tak na przykład właśnie pani bielinkowa, o której przed momentem sobie rozmawialiśmy, prawda? To jest ciągły wyścig zbrojeń. Jedni się zbroją, żeby kogoś zjeść, a inni, żeby umknąć przed tym zjedzeniem. No a kwiatki, które tutaj widzimy pięknie kwitnące, zachęcają zapylaczy znowu poprzez swoje kolory, bo my tak pięknie je podziwiamy, ale tak naprawdę to one się stroją nie dla nas, tak? Stroją się właśnie dla tych, którzy mają je zapylić. Taka piękna zależność w świecie przyrody. Wszystko gdzieś tam od czegoś zależy, tak? Od przyrody nieożywionej zależy ta ożywiona i potem ta układanka nam się tak pięknie układa i te zależności i my w niej też jesteśmy, choć trochę o tym zapominamy.
Drzwi do lasu.
Tam widzimy samca ropuchy szarej pod wodą.
Tak, widać samiec ropuchy szarej, widzę go. No tak się nie rzuca w oczy, jest taki, bym powiedział, kolorystyczny, dyskretny.
Zgodnie z nazwą, ropucha szara, bardzo interesujący gatunek, bardzo popularny. No właśnie, bardzo często mówimy żaba, żaba, jak coś tak, prawda, wygląda, to od razu jest żaba, a tymczasem nie musi być to żaba, może być to właśnie ropucha i często jest to właśnie ropucha. Po czym rozpoznać? Ano po tym, że przede wszystkim nie porusza się może tak dalece zgrabnie jak żaby, czyli daleko nam to nie skoczy spod nóg. Dalej, skóra jest chropowata, a szczególnie charakterystyczną rzeczą jest za oczami mamy takie dwa półksiężycowate twory. Jak się przyjrzeć, widać na głowie takie właśnie zgrubienia. Na całym ciele ropuchy w ogóle jest bardzo wiele gruczołów, ponieważ to zwierzątko w skórze posiada jad. Ten jad nie jest oczywiście jakoś niezwykle niebezpieczny dla nas. Jest to tak wymyślone przez naturę, że w momencie, kiedy zostanie schwytane pyskiem czy dziobem, prawda, zostanie złapane, jad zostaje jakby wystrzyknięty na zewnątrz. Trafi więc do dzioba czy to pyska zwierzęcia, które atakuje, no i podrażnia oczywiście błony śluzowe. To nie jest przyjemne. Psiaki czasami się potem, prawda, ślinią i tak dalej i uczą się, że czegoś takiego się nie rusza. To może nie jest doskonały środek, bo często przy tej okazji takie zwierzątko ginie, ale już przynajmniej nauczka, prawda, jest dana na przyszłość i następnym razem się taki zwierzak zastanowi, czy to warto łapać. Ropuszki to bardzo pożyteczne zwierzęta. Przy okazji, jak ktoś z państwa na przykład będzie posiadał takowe stworzenie w ogródku, to proszę je hołubić, bo to jest stworzenie, które gwarantuje nam zjadanie bardzo wielu szkodników.
Ta ropucha, mam wrażenie, że ona siedząc na dnie tej płycizny, tutaj na brzegu jeziora Góreckiego, Że ona się wygrzewa?
Tak, bo jak wszystkie zmiennocieplne, płazy, a jeszcze bardziej gady, mówi się, że są dziećmi słońca, to są zwierzęta, których temperatura ciała jest zbliżona do temperatury otoczenia, dlatego siedząc na płciźnie, tu jest cieplej.
No dobrze, to sprawdźmy, czy ta woda rzeczywiście jest taka tutaj cieplutka. No, taka całkiem ciepła to ona nie jest, chociaż pewno najcieplejsza tutaj właśnie.
No pewnie jakbyśmy poszli parę kroków dalej, to byłaby coraz zimniejsza. Także tu w tym miejscu jest najcieplejsza i dlatego to wybierają. Tutaj jest na tyle płytko, że tu się najszybciej nagrzewa. Tutaj zresztą samczyki, widzimy samca akurat, one czekają w tej chwili na panie, które się obudzą i wejdą drugie. Samczyki zajmują już jakby tutaj pozycje wyjściowe do czasu godów, tak, oczekując na panie. One tutaj podśpiewują sobie co jakiś czas, bo ropuchy tak potrafią również śpiewać i to całkiem ładnie.
Rozumiem, że ona nam to na zawołanie nie zaśpiewa.
No myślę, że będzie ciężko.
Pan ma takie głosy wabiące przy sobie.
Tak.
Możemy taką próbkę usłyszeć?
Jasne. To zaraz, momencik.
I tak oto z telefonu wicedyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego Rafała Kurczewskiego posłuchałem sobie głosu ropuchy szarej, stojąc nad prawdziwą ropuchą, samcem czekającym w wodzie na samicę. W końcu z moim przewodnikiem sobie poszliśmy, a kiedy w to samo miejsce wróciliśmy po 2 godzinach, ten sam cierpliwy samiec nadal czekał. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.
Drzwi do lasu.